Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rok i Borys. Jesteśmy Rok i Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Rok.
Jak się masz? Co tam, słuchaj, coś fajnego, coś ciekawego się wydarzyło u Ciebie? Bo u mnie nie, od razu uprzedzam.
A u mnie tak, zrobiłem pysznego pad thaja. Próbowałem już kilka razy. Pad thaj to jest taki...
Patataj?
To jest patataj. To jest takie azjatyckie danie. Takie bardzo proste.
Pattaj. Okej, dobra, przepraszam.
Ja myślałem, że ty żartujesz, ale... No, tak więc odkryłem, że pasta z tamaryndowca plus cukier kokosowy i olej kokosowy dają robotę. Jednak robią tam trzeba tak? Jakby tak. Więc robiłem bardzo, bardzo mi smakował.
To ja poproszę o przepis, bo to możesz go na grupie umieścić, bo to pewnie nie tylko ja będę chciał skorzystać.
Nie wiem.
Nie chcesz zdradzać? Tak? Przyjdą eksperci, cię nakrzyczą.
Nie, co mają eksperci, jak mi to smakuje, no? Wiesz, że jakby ten...
To już
mnie tam eksperci nie interesują. To nie jest kwestia...
Ja lubię tajskie dania, więc ja chętnie przepisy...
To ci tam może podeślę.
Dobrze, może żonie sprawię niespodziankę. No.
W ogóle dla mnie odkryciem jest smażona, znaczy taka w takie paski, ja mam takie narzędzie do, nie wiem jak to nazwać, taki, że z marchewki robię takie paski do cukinii, do marchewki, jakieś takie rzeczy. Tak. I ta smażona marchewka z czosnkiem jest po prostu coś dla mnie odkrycie. Absolutnie.
Ja też bardzo lubię, tylko niestety muszę kroić tę marchewkę, to nie wiedziałem nawet, że jest takie urządzenie, ale jak usłyszałem, to od razu wiedziałem, o co chodzi, do czego to służy.
Tak, więc takie paseczki fajne i to.
Mam nadzieję, że Państwo po śniadaniu już oglądają ten podcast, bo ja już się głodny zaczynam robić.
Dokładnie.
Może wystarczy tych kulinarnych odkryć.
A, i jeszcze ważna rzecz. Oczywiście zapomniałem przez cały tydzień o tym powiedzieć, ale Wszystko z nami w porządku jest za złoty 79 na Steamie. Oczywiście link macie w opisie. Na Steamie znajdziecie to jako We Are Alright. Okay. I złoty 79 za moją krwawicę to nie jest dużo jakby.
Tak. Ja spodziewałem się promocji, natomiast zaskoczyłeś mnie mówiąc, że zapomniałeś o tym powiedzieć. I mi się wydawało, że ty nigdy nie zapominasz o tym wspomnieć.
Niestety, bardzo rzadko mówię, za rzadko mówię o tym.
No dobrze, okej.
Pamiętajcie, ta przecena na Steamie jest do 9 lipca i złoty 79 stary. Sprzedaż tego skina najtańszego do CSGO.
No dobrze, to jeszcze mi się przypomniała rzecz. Jedna.
Słyszałem, że grałeś w grę.
Nie, no, grałem w grę to też, to za chwilę.
A to nie to.
Ale złożyłem córce rowerek. To są takie już taki ultramały. W ogóle chciałem powiedzieć, że człowiek, który wynalazł rower dla dzieci, jak przy rowerze nie ma zamontowanych pedałów, to jest w ogóle genialne odkrycie. To jest bardzo niebezpieczny wyraz teraz, ja wiem. Ale chodzi o takie rowery, które nie trzeba kręcić nogami, tylko się po prostu odpychasz jadąc. Mhm. I w naturalny sposób dziecko się uczy jeździć na tym rowerze, jakby uzyskiwać równowagę, odpychać się nogami i to jest genialny wynalazek. Ja pamiętam, jak ty się uczyłeś jeździć na rowerze? Czy to było bolesne doświadczenie?
Raz tak walnąłem,
raz,
ale potem już jakby szybko wstałem i jechałem dalej.
Ja pamiętam, jak mnie tato uczył jeździć na rowerze. Mój tato nie należył do osób cierpliwych, znaczy może cierpliwy był, ale uparty.
Subtelnych.
Tak, do subtelnych też przynajmniej wtedy, teraz pewnie już trochę inaczej, ale wiele razy się przewróciłem i dostawałem ochrzan jeszcze, jak się przewracałem. Strasznie odrapany wróciłem. Nauczyłem się, ale było to bolesne doświadczenie. Dlatego teraz uważam, że te rowerki, które tak bardzo naturalnie uczą jeździć, to jest super wynalazek. To jest najważniejszy wynalazek ludzkości od czasu penicyliny.
Chciałem powiedzieć, że
naprawdę jest to znaczące.
Że takie rowerki bez korby, bez pedałów, bez łańcucha, to były kiedyś. To są takie ekstremalnie archaiczne rowery sprzed iluś tam.
No widzisz, no czasami stare pomysły się sprawdzają obecnie również, więc to jest super sprawa. No i grałem w grę, ale to też grałem w grę, bo mnie Borys notatkami skusił. No i była za darmo przede wszystkim, czyli jest wersja demonstracyjna projektu Szczur. Jaki jest tam przedtytuł taki?
To się nazywa Magin The Rat Project Stories. Macie link oczywiście też w opisie do dema, które można ograć, a jak już ogracie, to jest cały czas aktywna kampania na Kickstarterze, jeszcze chyba tydzień albo
dzisiaj
dwa.
Sprawdzałem, jest aktywna. No, ja muszę powiedzieć, że po pierwsze jestem jakby, nie wynika to z koleżeństwa, ale jestem pod dużym wrażeniem tego, że bo to jest projekt wspierany przez Gimpera od samego początku praktycznie, o nim słyszałem już pewnie ze dwa lata temu. I że się udało go doprowadzić do takiej postaci, w jakiej jest dzisiaj, to jest spore osiągnięcie. To przede wszystkim zasługa oczywiście czterech ziomków, którzy siedzą przy tym, bo jest ich czterech, prawda?
Tak, ja znam
i wśród nich jest twój znajomek też.
Jednego typa, Patryk, pozdrawiam i powodzenia. Ja wsparłem już na Kickstarterze oczywiście. My się z Patrykiem znamy z Game Jamów po prostu. Przy ostatnim Slawiku Patryk też był w tej organizacyjnej grupie, więc fajnie, że oni to ogarnęli, że ta gra wygląda, działa i to nie wygląda jak projekt jakiś tam taki amatorski, fanowski, tylko wygląda jak porządna produkcja.
Tak. Ja pograłem trochę i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, bo świetnie wygląda graficznie i jest dużo takich ciekawych animacji. Jeszcze pewnie długo będą nad tym pracować, więc nie będę opowiadał o rzeczach, które tam mi wpadły w oko i mogły być naprawione albo coś, ale rzecz jest jak najbardziej warta uwagi. Proszę sobie rzucić okiem, ściągnąć, bo to za darmo i pograć. I właściwie gdyby, ja po raz kolejny mówię, gdyby na Kickstarterze można było PayPalem płacić, to bym wsparł od razu. To jest strasznie kłopotliwe. Ja nie lubię z karty kredytowej, bo mnie zaraz żona przepytuje, dlaczego i po co, i czy już nie mam wystarczająco dużo rozrywek.
Ty jesteś jeszcze za młody na to, żeby mieć samodzielną kartę. Jakby.
Nie, no tak się, mam swoją własną, ale się podzieliłem z żoną, ona ma wgląd tam. Może by nie zadawała nawet pytań, ale wolałbym z PayPala zapłacić, jakoś tak mi jest łatwiej. Nie?
Ja rozumiem, mi się podoba bardzo to w jaki sposób twórcy podeszli do Kickstartera, czyli tak naprawdę od początku, od startu masz opcję stestowania tej gry. To jest bardzo fair zachowanie w stosunku do kupujących. Nie kupujesz kota worku, nie wspierasz tak naprawdę jakiejś wizji PR-owej, tylko już w tą grę możesz zagrać, możesz spróbować to krótkie demo i możesz stwierdzić, czy wierzysz twórcom, czy nie wierzysz twórcom. Bardzo mi się to podoba.
To ja jeszcze dodam jednej rzeczy, zapomniałem, bo kiedy pierwszy raz przyglądałem się temu projektowi, to myślałem, że to będzie coś w rodzaju Darkest Dungeon, bo kreska tam jest taka, widać, że grafik jest mocno zainspirowany tym, co jest rysowane w Darkest Dungeon i bardzo dobrze, bo ja osobiście bardzo lubię tę grafikę, natomiast samej gry, czyli Darkest Dungeon po raz trzeci, nie jestem wielkim fanem, natomiast to, co jest tutaj, to mi się bardzo spodobało, bo ja lubię takie single-playerowe karcianki, gdzie przechodzisz przy użyciu kart, natomiast większość gier, które na Steamie są tego typu, to są z reguły takie podziemia, w które się schodzi coraz głębiej, jest coraz trudniej, na końcu to się wszystko resetuje i zaczynasz od początku, zdobywając tam jakieś punkty doświadczenia, nowe karty i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj wymyślili jakiś inny model rozgrywki, czyli to jest taka przygoda, którą tam przechodzisz przy użyciu kart trochę. Spodobało mi się też, nie do końca jeszcze wszystkie mechaniki ogarniam, ale tam są dwie takie, że jedna wspiera, tam jest ciekawość i jeszcze jakieś takie, do końca tego nie kojarzę, ale uważam, że tam jest potencjał jakiś i to interesujące jest rozwiązanie. Nie będę opowiadał, bo się zaraz okaże, że nie mam zielonego pojęcia, o czym mówię, ale zwróciło to moją uwagę. Nie, no grałem. Pomyślałem sobie, kurde, ciekawie to wygląda, muszę się temu przyjrzeć i zapomniałem się temu przyjrzeć, nie? Ale jest to interesujące rozwiązanie.
Więc tak, mi też się podoba ten system z kartami. Nawet powiem szczerze, że przypomina mi to, chociaż to jest oczywiście trochę, znaczy jest w, Boże, Jezus Maria, jak się nazywa ta gra Diablo?
Ta papierowa, tak, papierowa Diablo, to tak. Nie pamiętam.
O Jezus Maria, jedna z moich...
To jest polska gra.
Tak, Konstanty, sorry. Ale tam jest też taki tryb w tej grze, że te karty, które ty masz, czyli jakby przedmioty, zbroja, to wszystko jest w kartach czy czary, że system ci losuje i ty musisz z tymi wylosowanymi kartami przechodzić te levele. I to jest bardzo, to mi się po prostu podoba, że jakby jesteś zmuszony do tego, żeby grać inaczej niż zawsze. I tutaj przez to losowanie wydaje mi się, że każda walka będzie trochę zaskoczeniem.
Tam jest kilka, jedno też jest takie rozwiązanie, które mi wpadło w oko, jakby zanim zacząłem się za poważną rozgrywkę, to połaziłem sobie tam po tych okolicach i pierwsze spotkanie z NPC-tem, znaczy pierwsze spotkanie to było w domu publicznym, bardzo mi się podobało, a drugie spotkanie to mi jakiś ziomek przywalił głową, znaczy butelką w głowę i mnie zabił, w związku z tym dostałem jakąś taką kartę déjà vu, która mi tam dodawała jakieś dodatkowe mechaniki, więc to też jest ciekawe pomysły, fajne.
Book of Demons.
A, Book of Demons. No dobrze, dałem ci czas, żebyś wygooglował.
Przepraszam.
Fajny. Jestem ciekaw, do jakiego stopnia jakby Gimper brał w tym udział. Jak powiedziałem na początku, on to wspierał.
Tylko Fame zbiera za to pewnie.
Teraz, nie no, wspiera przecież, on poinformował chyba o tym Kickstarterze, zdaje się, że widziałem u niego.
Słabo poinformował, jakby dobrze poinformował, to już by zebrali tą kasę.
Nie no, przecież 28
tysięcy funtów.
Zobaczysz,
my to opublikujemy i o 5:30, 6 już zebrali.
Już w tej chwili tam 28 tysięcy funtów chyba jest 48 założonych, także nie najgorszy wynik.
No tam ponad połowę już no, jest, więc no jak możecie, to oczywiście dobijcie, tak, bo słuchajcie, to jest warta inicjatywa.
Niezależnie od waszych sympatii czy antypatii w związku z Gimperem, no to warto wspierać, bo tam ziomeczki fajną rzecz robią. Więc ziomeczki takich
po tym, jak Gimper po tym jak Gimper wyłysiał, jeszcze można darzyć go jakąś antypatią dodatkową?
No teraz tak, bo wyrosły mu rode włosy. Już... No więc taka sytuacja. No dobrze, no to co?
Warrior no, none.
Wojownicze zakonnice. Nie wszystkie zakonnice są nudne, proszę państwa. I żeśmy mieli taki założony plan. Dawno żeśmy nie oglądali żadnego serialu.
Bardzo dawno, a teraz będziemy oglądać dwa. Znaczy dzisiaj jeden i pewnie w następnym tygodniu drugi.
Nie było proste, bo żeśmy ustaliliśmy, że w piątek zaczynamy oglądać. To było 11 długich odcinków, czy 10 odcinków?
Wiesz co, tam jest 10 odcinków, ale najdłuższy trwa chyba 50 parę minut, a są po 37. Ja zanim opowiem o moich wrażeniach, to może powiem, że to jest po prostu Warrior Nun, to jest nowy serial Netflixa, będący, adaptacja to jest złe słowo, to jest ten serial,
jest
dzieje się w
na
uniwersum komiksu z połowy lat 90., czyli Warrior Nun Araeala, Bena Duna. On się chyba tak nazywa. W skrócie, jeżeli miałbym wam powiedzieć, bo przejrzałem sobie tam dwa zeszyty tego komiksu, no to w skrócie to jest seks, zakonnice i mordobicie. W bardzo tak, szybkiej akcji ten komiks nie bierze jeńców. I tak naprawdę tutaj showrunnerem tego serialu jest Simon Barry, czyli człowiek od Helsinga serialowego i Bad Blood. Ja tego nie oglądałem, ani jednego, ani drugiego. Serial był kręcony w Hiszpanii całkowicie. Dwa odcinki wyreżyserowała Agnieszka Smoczyńska, znana z
Surek Dancingu
i z Fugi. Ja bardzo panią Agnieszkę cenię. I tak naprawdę serial skupia się na tym świecie, dokładnie skupia się na zakonie Miecza Krzyżowego i jego misji. Zakon Miecza Krzyżowego to jest takie zbór, tak można to powiedzieć, zakonnic walczących. Tak można to w skrócie powiedzieć. Główna bohaterka tak w wyniku pewnego zbiegu okoliczności dostaje taki implant, to się nazywa anielska aureola.
Aureola, dostaje
i on
implant. Można to tak nazwać. Taki cyberpunk.
I dostaje supermoce dzięki temu. To jest w pierwszym odcinku, więc to nie jest jeszcze spoiler.
Tak, nie.
To jest właściwie, od tego zaczyna się serial. My postaramy się nie spoilować tutaj, ale być może coś się znajdzie. Jak jesteście bardzo wrażliwi. Jak
to nie bądźcie,
jak
po pierwsze, ale jak już jesteście
w internecie, to uważajcie na siebie.
Tak jest.
Remigiusz,
tak.
Czekam na...
Ja bym chciałbym jeszcze powiedzieć, bo jakby komiks jest pewną ciekawostką sam sobie. Ja mam takie podejrzenie, że jakby dużo łatwiej wykupić prawo do takiego komiksu, bo to nie jest ani Marvel, ani nie jest to DC. Na początku myślałem, że to jest DC Vertigo. To jest taki odłam DC, który jest taki trochę poważniejszy dla starszego odbiorcy, ale ten komiks nie, absolutnie nie. On pochodzi z takiego wydawnictwa, które nazywa się Arctic Press. I w zasadzie jest taką historią, która jest blisko tej komiksowej, ale następuje po niej. Bo w komiksie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, tam opisuje losy zakonnicy, która ma na imię Shannon. Czyli to jest ta, która przekazuje jakby to Halo naszej bohaterce i zaczyna się zupełnie opowieść z innego punktu widzenia. Tamten komiks tak był trochę... W ogóle jest taki gatunek tych komiksów, one się nazywają Amerimanga.
Amerimanga, to jest styl rysunkowy, mówisz.
Tak, ten styl. Ja nie wiedziałem nawet, że...
Myślałem, że chcesz powiedzieć ten gatunek opowiadający o zakonnicach. seksownych walczących. Swoją... To jest non-exploitation, to chyba się tak nazywa. Masz black nie, ale... exploitation. Nie wiem, nie potrafię tego powiedzieć.
Tam parę wątków zostało przeniesionych. Różnica polega na tym, że w oryginalnej historii to Halo nie pochodzi od anioła, tak jak tutaj w serialu, tylko pochodzi od Walkirii, która przeszła chrzest, czyli z Walkirii pochodzącej z nordyckiej mitologii, więc tam są pewne różnice. I przy okazji też muszę powiedzieć, że te seksowne zakonnice nie zostały dosłownie przeniesione, bo te dziewczyny, które występują w tym serialu, są dosyć dokładnie ubrane, takie dosyć mocno są ubrane, w sensie nie ma tam nic
nawet
odsłoniętego.
Jak na hiszpańskie warunki
Tak.
I naprawdę gorące lato, to one trzymają jakby fason i zbroję.
Pełen habit, tak, pełen habit włącznie z włosami ukrytymi pod tym. Podobało mi się to, w sensie takim, że nie apatuje tutaj erotyzmem. To, co w przypadku zakonnic wojowniczych wszystko mogłoby być możliwe, jak zresztą w komiksie jest tak zaprezentowane. Muszę powiedzieć, że dosyć dobrze się bawiłem. Zastanawiam się zawsze, czy ja bym obejrzał taki serial, gdybym go nie umówił się na całe oglądanie, bo gdzieś mam takie wrażenie, że trochę tam było dłużyzn, ale to być może dzięki temu tak ta ewolucja i rozwój postaci jest fajnie pokazany. To jest dosyć spójne. Wypisałem sobie rzeczy, które mi się podobały, ale jestem bardziej na tak. Nie? To są taki jakby kolejny komiks, kolejna opowieść taka superbohaterska, więc zawsze trochę z przymrużeniem oka do tego podchodzę. Więc zapisałem tak, że podobają mi się postacie. Poza tymi oczywistymi czarnymi charakterami, wszystkie te postacie da się lubić. One się zmieniają, one są spójne, ich zachowanie jest adekwatne do tego, co o sobie mówią. I to zrobiło na mnie takie pozytywne wrażenie. Te postacie są budowane dosyć długo, dlatego też takie, ma się takie wrażenie, że czasami są jakby zbędne dialogi są i tak dalej. One kształtują każdą tą postać. Ta każda postać ma tam coś do powiedzenia, jest taka wielowymiarowa. Bardzo mi się podobały zdjęcia, te krajobrazy w Hiszpanii. Fantastycznie wyglądają to. Naprawdę ładnie zrobione. Też mi się podobały zwroty akcji. Jakby niezależnie od tego, co można mówić o serialu, o którym powiedziałem parę razy, że takie dłużyzny tam występują, to muszę przyznać, że tam sekret jest pod sekretem ukryty i jak już nam się wydaje, że wiemy, o co chodzi, to potem się okazuje, że może nie do końca i że jest tam sporo tajemnic. I to jest fajna rzecz. Zastanawiam się, czy... Jest jedna rzecz, która mi się nie podobała bardzo, ale to za chwilę opowiem.
Główna
jeszcze
bohaterka.
Jedna rzecz, muzyka była świetna i to nie tyle muzyka, która jest ścieżką dźwiękową, taką w tle, która leci, ale piosenki, które tam się pojawiają. Od czasu do czasu nagle się jakiś anielski śpiew rozlegnie i to w paru miejscach taki, że zrobiło na mnie to bardzo, bardzo duże wrażenie. I to tyle o rzeczach, które mi się podobały. O tych, które nie, to jeszcze poczekam na Borysa.
No to ja może jakby tak...
Twoja lista rzeczy, które ci się nie podobały, pewnie będzie dłuższa niż moja, więc...
Nie przypadł mi do serduszka.
Okej, bo
ten serial.
Ty już nie jesteś dzieckiem, tak jak ja.
Ale
więc...
powiem ci, że ja się zawiodłem się. Już mówię, tłumaczę. Okay. Staram się podchodzić do filmów, do seriali na czysto, ale tutaj... wcześniej się interesowałem, bo co ciekawe, to ja podrzuciłem ten serial, żebyśmy
tak
go obejrzeli.
Jest.
Co jest jakąś formą masochizmu. Ale podobał mi się zwiastun. Znaczy on tak wygląda krapowato, ale wydawało mi się, że to będzie naprawdę taki bardzo dynamiczny film akcji. Zwiastun to sugerował.
Tak, że będzie tam rozpierducha i że będą faktycznie seksowne zakonnice.
No tam tego seksu tam może było jedno, znaczy była jedna taka scena w bikini, no ale to ona tyle co trwa w zwiastunie, to trwa w filmie, znaczy w serialu. I ta obietnica złożona mi przez to, że to jest pewnego rodzaju adaptacja tego konkretnego komiksu, że to jest ten świat, sprawiła, że ja nie rozumiem zupełnie, znaczy, że jest straszny, wydaje mi się, straszna różnica między tym, co mi obiecano, a co ja otrzymałem.
Tak, tak, to się muszę z tobą zgodzić. Zdecydowanie trailer sugeruje dużo dynamiki, dużo walki, natomiast trzeba przyznać, że w serialu jest zdecydowanie więcej dialogów. Ja też miałem takie momenty, że liczyłem na jakąś akcję i nawet mam takie poczucie, że gdzieś tam zaczynam dostrzegać pewne fazy, jeżeli chodzi o budowanie akcji, że jest trochę spokoju, trochę dynamiki, trochę spokoju i to następuje po sobie i jakaś taka sinusoida zawsze jest. W tym serialu tego brakuje. Czasami te momenty takich rozmów są boleśnie wydłużone i tu zgadzam się, tu nie mam absolutnie żadnych złudzeń co do tego. Też zwróciłem uwagę na to.
Tak, ale no jedną rzecz, za którą muszę pochwalić, to w większości przypadków ten serial ładnie wygląda. I nie mówię tutaj o głównej bohaterce, czyli o aktorce Albie Baptiste, tak się to odmienia chyba. Tylko to, że plenery są bardzo ładnie ograne, architektura bardzo dobrze wykorzystana, w szczególności tam na początku. Ten pierwszy odcinek jest chyba najciekawszy wizualnie. On potrafią operatorzy tutaj naprawdę wykorzystać miejsca, w których to jest kręcone, ponieważ dużo scen jest kręconych w naturalnych miejscach w Hiszpanii i rzeczywiście to jest dobrze pokazane. On dobrze wygląda też od tej warstwy kolorystycznej, bardzo spójne to wszystko jest, naturalne są te kolory, tam gdzie powinno być neonowo, tam jest neonowo, tam gdzie jest noc, powinna być noc, tam gdzie jest dzień, super to wszystko wygląda, naprawdę. Oprócz tych chyba wnętrz korpo, gdzie była taka nuda straszna i to już mi tak, kojarzyło tak, się z tanimi serialami kręconymi w studiu, ale przede wszystkim zabił mnie od razu ten serial. Od razu mnie odrzucił nachalną ekspozycją w dialogach. Znaczy,
to znaczy,
że historia, świat i bohaterowie są opisywani w dialogach. Czyli,
tak.
Czyli są takie dialogi, które normalnie nigdy się nie wydarzają. Znaczy rozmawia dwóch znajomych i jeden mówi: o, zobacz, to jest Roman. On kiedyś świetnie jeździł na koniu, ale potem miał wypadek, spadł i już jeździ na wózku. Nie. Jeżeli coś możesz pokazać w filmie, to pokaż. To jest proste. Show, don't tell. I to jest zasada taka, która oczywiście taniej jest zrobić to w dialogach. Ale to jest drętwe, strasznie. I pierwszy odcinek, i drugi, i trzeci po części, ale pierwszy najbardziej skupia się na tym, że nasza bohaterka że zaczyna chodzić, bo ona była sparaliżowana, dostała tą aureolę, to halo i zaczyna chodzić. Tyle, że ona nie chodziła, że była sparaliżowana, my dostaliśmy w dialogach i we mnie, mówię tu oczywiście o moim odczuciu, w ogóle to nie wybrzmiało. Znaczy, ja widzę, że ona się cieszy z tego, że chodzi, że wspomina o tym, że jara się, idzie do klubu tańczyć od razu, ale ja nie czuję, że to jest coś takiego prawdziwego. Ja widzę tutaj po prostu kolejna część scenariusza. Po prostu. Nie wybrzmiało to i to wszystko wydaje mi się takie trochę bez sensu. Kolejna rzecz to są walki, które są zrobione totalnie bez polotu. I to przede wszystkim operatorsko, bo oczywiście ta choreografia tam nawet daje radę, ale one są tak niedynamicznie zrobione, że ja tam zasypiałem. W ogóle ten serial praktycznie od samego początku zniechęcał mnie do oglądania, ponieważ tam się nic nie dzieje. Znaczy tam cały ten serial to jest rozmowy bohaterów w ciekawych okolicznościach.
Tak.
I to jest 40% odcinka. 10% to jest bieganie, bo oni tam biegają, bardzo dużo biegają. I kolejne 10% to jest jakaś tam walka albo efekty, które no też widać, że są bardzo, bardzo tanie. Efekty specjalne.
Coś ci z matematyką nie poszło, powiem ci.
80, wyszło... 10, 10?
Aha, 40, 10, 10.
Nie, to 80, 10, 10.
To może ja źle usłyszałem.
Są też takie głupotki straszne, czyli na przykład jest taka scena z atakiem demona. W pewnym momencie oni tam zaczynają, tam jest atak na jedną z tych zakonnic i scena się zatrzymuje nagle. I bohaterowie robią różne rzeczy, a ten demon se stoi.
Okej, okay, okej. Okay. To
nie jest... wiem, co tam się stało, ale kolejną mam rzecz. Na przykład jest... Aha. Zakładają bohaterce naszej głównej. Ona ma taką... Potrafi jakby przechodzić przez ściany. Zakładają jej tracker GPS, to jest powiedziane. I ten GPS tracker ma działać wewnątrz budynku, kiedy ona przechodzi przez bardzo gruby betonowy blok. Mhm.
No tak,
i ta druga zakonnica widzi na tym komputerku, że ona rzeczywiście tam przechodzi, bo ten GPS tracker. Jak można, po pierwsze, takiej głupoty gadać, po drugie,
no wiem.
Coś tak nudnego, jak przechodzenie ze ściany przez ścianę, zrobić wątek na 4 odcinki i to niby mam się tym ekscytować?
Nie, nie, czekaj, spokojnie. Oczywiście masz rację. Po pierwsze tak, zatrzymajmy się na chwilę przy tej ścianie, bo ja też mam tu coś do powiedzenia.
Dobrze.
Po pierwsze, totalnie
to
nie wykorzystam...
Jesteś specjalistą.
Jakby a propos technologii, no, znaczy przechodzenia, a propos GPS-u, który jest tam absurdalnie wykorzystany, przecież mają laboratorium, to się dzieje w laboratorium, w którym jest technologia kosmiczna. Spokojnie mogliby...
Jakiś by zrobili taki skaner na przykład, albo
tak jest,
sonar.
Tak.
To jest... Ja jeszcze jedną rzecz powiem. Tam jest mnóstwo takich małych rzeczy. Mhm. I ja się czułem, czasami jest na przykład taka chłopska impreza. Jesteś tam w kręgu tam, nie wiem, 5 znajomych i opowiadacie sobie, nie wiem, o byłych dziewczynach.
Okej. Okay.
I każdy po kolei tam mówi, że no, ja tam, wiesz, umawiałem się tam z Ewą, ja tam z Mariolą, ja tam z kimś tam. I nagle typ jeden mówi, no wiesz, ja się... umawiałem z Beyoncé. I tak, i wszyscy tak... Okej, okay. Wiemy, że ściemnia. I wszyscy zaczynają się tak patrzeć i tak czy się rozejść. I nagle się odwracasz, a typ, naprzeciwko tego typa jest plakat Beyoncé. I ty już sobie zdajesz sprawę, że oprócz tego, że on uważa was wszystkich za debili, że coś takiego złapiecie, to jeszcze się w ogóle nie stara. I ten serial... w ogóle się nie stara, żeby widz gładko przechodził przez tą, no, niewymagającą dosyć fabułę.
Poczekaj, bo to jest, ja trudno się z tobą kłócić, tam wiele argumentów jest bardzo sensownych, nie? Natomiast jeżeli chodzi o te ściany, to jest, wiesz, to jest taka trochę łopatologiczna metoda, żeby ludziom wyjaśnić, dlaczego podróż przez ścianę trwa tyle czasu i dlaczego jak już przejdzie przez tą ścianę, będzie musiała poczekać, żeby się zregenerować i wtedy się tam jakaś historia dzieje. Tylko to jest tak podawane właśnie strasznie powoli i strasznie niedynamicznie. To się zgadzam. Wiesz, ja jakby w związku z tym, że i tak musiałem ten serial obejrzeć, to przestałem sobie w pewnym momencie zadawać pytanie, czy mi się chce spać, czy nie. Po prostu oglądałem z zapałkami
spałeś,
w oczach. Natomiast z zapałkami trzymającymi powieki. Natomiast bardzo mi się spodobały te postacie. To znaczy, jeżeli już muszę coś oglądać, to skupiam się na tych rzeczach, które są pozytywne i one są bardzo dobrze zrobione. Jakby te historie, bo to jest trochę taka historia przyjaźni, akceptacji, poszukiwania swojego miejsca, wiesz, trochę samotności. I to było całkiem okej. Okay. Tam jest dużo takich opowiastek i masz rację, zdecydowanie więcej powinno się dziać. Gdyby te rzeczy się działy zamiast były opowiadane, to byłoby znacznie, znacznie ciekawiej. I zaskakujące jest to, bo to jest też nie tak, że tam brakowało czasu na to, żeby opowiedzieć wszystkie historie, bo tego czasu aż było nadto. Tych 10 odcinków można by je spokojnie skrócić do 5 na bazie tego. Natomiast ja mam takie wrażenie, że ta historia została przerwana w bardzo dziwnym momencie. To jest takie coś, że ja jestem ciekaw i myślę sobie, że to ma potencjał na drugi sezon, ale też jestem sfrustrowany, bo w zasadzie zostaliśmy wprowadzeni do sytuacji, która wymagała chociaż częściowo jakiegoś rozwiązania. A tutaj jakby te wątki dopiero zostały rozpisane i w takim kluczowym momencie jest cięcie, jakbym miał czekać na następny odcinek.
Uwaga, spoiler. Teraz będzie straszny spoiler. Ostatni odcinek, ja nie mogłem uwierzyć, że ten serial się skończył tak, jak się skończył. Myślałem, że coś kliknąłem, więc odpaliłem sobie jeszcze raz ten odcinek. Przewinąłem do końca i mówię nie.
Znaczy, no, przerwali fatalnie.
W momencie, kiedy miała się w jakiś sposób zdecydować coś się miało wyjaśnić,
no.
Oni to skończyli jak w tym, jak się nazywało ten serial taki, co się tak zawsze kończył. dynastia. O.
Jezu, ale to jest tak, to wygląda, ten ostatni odcinek wygląda jak jeden z odcinków, po którym zaraz powinno coś nastąpić, a najwyraźniej no, przez długi czas nie nastąpi. I ja, cholera, wiesz co, tam a propos tego demona, o którym mówiłeś, ja mam w ogóle wrażenie, że być może to ostatnie, bo z reguły tego typu opowieść kończy się w ten sposób, że pokonujemy jakieś zło, a potem się okazuje, że to było tylko preludium do większej opowieści, nie?
Ale mamy zamkniętą historię.
Tak, tak. Natomiast tu nie mamy zamkniętej tej historii. Nie ma żadnego preludium, nie ma absolutnie nic. I to frustrujące jest bardzo mocno. I też jedna rzecz, która też mi się nie podoba, mimo tego pozytywnego, ja wiem, tego przekazu, który tutaj mam.
Powiedz prawdę, Alba Baptista ci się podobała.
No to bardzo ładna dziewczyna, strasznie mi się
do Ellen Page podobna trochę,
Ellen Page,
nie?
Kojarzy, straszliwie mi się kojarzy z Ellen Page.
To jest portugalska aktorka w ogóle.
To jest kolejny serial Netflixa, który poległ na efektach specjalnych. I to takich niepotrzebnych efektach specjalnych, bo ten demon, o którym Borys wspominał, jest nieruchomy przez długi czas, dlatego że pewnie ciężko by go było animować, tak, i jakoś tam budować choreografię wokół niego. Ja po raz kolejny się zastanawiam i w Wiedźminie też miałem z tym problem, ale tutaj jest jeszcze łatwiejszy do wskazania. Ten demon wcale nie musi wyglądać jak demon. On mógłby spokojnie wyglądać jak człowiek i mógłby mu płonąć oczy albo, nie wiem, coś tam, jakaś aureola jakaś dodatkowa wokół niego mogłaby być i on byłby równie przerażający, może nawet bardziej, a byłoby to dużo łatwiejsze do zrobienia, dużo efektywniejsze i można by wokół tego budować jakąś walkę i to by wyglądało sensownie. Bo tam te wszystkie efekty specjalne gdzieś tam z latającymi samochodami, to spokojnie można robić w oparciu o taki model ludzki. I te wszystkie efekty takie dodatkowe, jakieś takie momenty teleportacji czy przechodzenie przez te ściany, całkiem fajnie jest zrobione. To Halo, które się świeci, też bardzo fajnie jest zrobione. Natomiast ten jeden demon nieszczęsny, który tam jest trochę wklejony jak gumowy smok do Wiedźmina polskiego, chociaż lepszy jakościowo jest oczywiście, to też mnie tam trochę zabolało. No było tam trochę takich głupotek, ale mimo to te postacie i ta jakby ta drużyna, to wzbudza we mnie takie pozytywne uczucia.
No właśnie, ale na przykład te efekty z tymi demonami takimi, wiesz, że ten ślad...
A te czerwone, to też było bardzo ładne,
nie?
Tak, jakby... tak. Bo to świetnie się sprawdzają takie efekty przy obiektach, które fizycznie nie są, wiesz, w świecie filmu nie są widoczne dla ludzi. To są takie duchy, to są jakieś takie cienie i to super fajnie wychodzi. Ale jeżeli obiekt już ma być fizyczny, no to bardzo słabo się sprawdza w tych serialach Netflixa.
Czyli ja podejrzewam, że ten potwór miał robić wrażenie właśnie w zwiastunie i na zdjęciach, na plakatach. No wiesz, jakby kiepsko to wychodzi, jak dajesz coś do zwiastuna, co potem nie ma w filmie, w serialu. Mi się wydaje, że to jest, znaczy wiesz, przede wszystkim to jest tani serial. To jest ten to jest tam
Chociaż
Netflix
jego zdjęcia
ma,
są... Netflix... Mówisz, że tani jest, tak?
Tani jest, tak. Strasznie. Znaczy tam widać, że tam wszystkie po kolei zagrywki, które mają doprowadzić do tego, że on się zrealizuje w mniejszym budżecie, są zrobione. Mhm. Czyli wszystko oparte na dialogach. Lokalnie, regionalnie i wykorzystujesz na maksa wszystkie lokacje, żeby wiadomo, chociaż powiem szczerze, nie wiem, wydaje mi się, że na przykład w Europie kręcenie w naturalnych miejscach, w plenerze jest dużo tańsze niż w studiach. W Stanach jest to chyba odwrotnie zrobione, ale to przez w ogóle jakby inny system i inne budżety. Mhm. Więc tutaj zostało to wykorzystane, no bo jedziesz sobie, dostajesz tylko zgodę tam, nie wiem, z gminy czy skądś tam i sobie kręcisz, nie? Dużo, dużo tego. W ogóle, wiesz, jakby... Na jakimś obszarze dużo masz miejsc i wydaje ci się to różnorodne. Nie ma akcji. Nie masz wszystkie jakby te choreografie, to, że muszą być walki.
Jedna
no to
walka
to kosztuje,
jest świetna w tym kompleksie takim, jak w tej firmie, takiej, w tej korporacji.
Jak wchodzi
ta zakonnica.
Kiedy
zakłada sobie na twarz tą maskę taką metalową i tam walka z tymi strażnikami, to jest chyba najlepsza walka w całym serialu.
Możliwe.
Ona nie jest może wybitna, ale jest najlepsza zdecydowanie.
No szkoda. Znaczy ja mam, mój największy zarzut do tego serialu jest taki, że on jest nijaki w każdym aspekcie, że szkoda, że nie postawiono na jeden aspekt, na przykład żeby, wiesz, super walki albo dużo seksu, nie?
Wiesz co, to jest też tak trochę jakby nie zaprzeczam temu, co mówisz. Natomiast on ma tam kilka takich historii. Na przykład jakby rozróżnienie między wiarą, nie? Między wiarą, oddaniem Bogu, a religią. Mhm. To jest bardzo, bardzo ciekawe tam podejście religią i kościołem.
Znaczy, ja nie twierdzę, że nie ma tam, bo tam jest sporo, cały ten wątek papieski, watykański, tak, tak. Jakby. To jest, tylko że to znowu jest tylko
tam są fajne pomysły. No. No tak, tak, no ale to też to jest tego typu, nie no tam, oczywiście tak, tylko że to akurat jest taka historia, którą w dialogach trudno w czym innym przeprowadzić, nie? Bo tam rozmowa między zakonnicą a kardynałem, kiedy on żąda od niej potwierdzenia, że jest wierna Kościołowi, ona z uporem maniaka twierdzi, że jest wierna Bogu, nie?
Ale większość rozmów między bohaterami, jakimikolwiek, to dotyczy się przeszłości, oj, na tą wioskę kiedyś zaatakował, albo jest ta scena jest ze wschodem słońca, no myślałem, że umrę tam po prostu ze śmiechu. Aha, wstajemy tak. Rano.
Wiesz, jak... No wiem, no. Ja to jest... Strasznie mi się podobała ta historia o dziewczynie, która gdzieś tam halo miała w czasie II wojny światowej.
O, to
i
ciekawe,
tych nazistów, co wymordowała. I to też strasznie żałowałem, że to nie zostało pokazane. I masz rację tutaj, że ta ekspozycja, to muszę zapamiętać, ekspozycja w dialogach jest brutalna w niektórych miejscach.
Co ciekawe,
gdyby
polskim,
te wszystkie rzeczy...
Ja znalazłem tam ciekawy wątek. W polskich napisach jest tak tłumaczone, że jak nazista ją wziął za rękę i sprawdził jej numer, to tam było napisane, że miała wypalony numer, aha, ale w dialogu angielskim było napisane, że miała wytatuowany. No wiadomo, tak, że tak, w tak, obozach tak. Nie wypalano numerów takich, bo nie dałoby się ich odczytać, tylko były tatuowane.
Tak.
Nie wiem, skąd
ja nie
taki
wiem,
błąd w polskim tłumaczeniu.
Ludzie też wspominali, żeby unikać lektora. Nie miałem okazji przysłuchać, to chyba kobieta.
Ja sprawdziłem na chwilę lektora. Zawsze mam takie, że jak jest polski lektor, to na chwilę sobie odpalę. Ale wiesz, jakby polski lektor w Netflixie też jest dlatego, ponieważ Netflix bardzo dużo serwuje nam takich bardzo umiarkowanych treści, które mają być tylko wypełnieniem, czyli tam prasujesz sobie, wiesz, tam średnio 6 godzin Netflixa ludzie oglądają. Takie są dane, no ale to jest content tła tak zwany. I wydaje mi się, że ten serial jest właśnie, on ma tylko wypełnić. Ty masz zostać przy tym Netflixie, odpalić sobie ten serial, nawet go nie oglądać, bardziej go słuchać, wiesz, prasować, prać, sprzątać i on ma sobie tam w tle lecieć i ty tylko tam jak akcja to spojrzysz na to.
Ja muszę powiedzieć tak, że gdyby mnie ktoś zapytał, czy ja polecam ten serial, to niestety nie polecam, mimo że mam do opowiedzenia kilka dobrych rzeczy na jego temat. Natomiast tutaj i po tej rozmowie to mam taki wniosek, że gdyby tę ekspozycję, o której Borys wielokrotnie wspominał, zastąpić scenami, i gdyby to się pokazywało zamiast opowiadać, to byłby bardzo dobry serial, bo on ma taki potencjał, to co mówiłem o postaciach i to, że te historie są takie, właśnie gdzieś tam jest tajemnica za tajemnicą, to mogłoby być zrealizowane dużo, dużo lepiej. Nie pomyślałem, że to jest kwestia budżetu, a jakby kiedy widziałem tego demona, to myślę sobie, no kurde, mogli sobie podarować te efekty specjalne, ale faktycznie realizowanie tych takich dodatkowych scen, tych retrospekcji, o których mówisz, to są bardzo pewnie duże pieniądze, jakby w całym projekcie i to niestety zostało wycięte i to szkoda. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten serial ma jak najbardziej potencjał. W ramach takiego jakby komiksowego, superbohaterskiego uniwersum to jest całkiem zgrabna historia. Niestety przez to, że ten budżet był taki, jaki był najwyraźniej, no to zostało zrobione to bardzo, bardzo tak po łebkach. I trochę żałuję, bo to ma potencjał moim zdaniem.
Tak,
nie sądzę, żeby drugi sezon był w ogóle realizowany, bo to tak, szczerze mówiąc, jest taki serial hashtag nikogo,
no tak,
z tego,
ale
co widziałem.
No trochę tak. Zobaczymy, wiesz, jakby Netflix takie decyzje nie podejmuje tydzień po premierze, czy tam ileś, trzy dni, tylko to jest kwestia na przykład w roku, jak to się obejrzy. I też pytanie, ile on naprawdę kosztował, bo jeżeli był rzeczywiście bardzo tani, to dla Netflixa zrobienie drugiego sezonu za, wiesz, tam 3 miliony dolarów czy 3 miliony euro. Nie, tam jest takie rozluźnienie, że są Netflix Original i to są takie trochę droższe rzeczy i jest Netflix Original Locals i one tam są maksymalnie $1 milion za odcinek, ale bardzo często to jest 3 miliony za sezon. Więc nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Sprawdziłem też, no nie ma tam, tam jest jakieś 2,5 tysiąca ocen na IMDb, widać, że to nie jest od razu hit. Alba Baptista, czyli główna bohaterka, zdobyła 50 tysięcy followersów na Instagramie od premiery.
To jest ciekawy miernik, wiesz, bo też specjalnie się przyglądałem temu. To jest miernik...
Nie jest to poziom too hot to handle.
Ale to jest niezwykłe w ogóle, że raport na temat popularności serwisu można w bardzo prosty sposób przedstawić za pośrednictwem tego, jaki wpływ na Instagrama aktorki ma ten serial. I to do 50 tysięcy to jest bardzo mało.
No.
No, znaczy to jest oczywiście niezły wynik, ale...
Nie, no, ona ma teraz ma tam niecałe 100 tysięcy, 102 tysiące ma teraz.
No.
Więc, ale też nie ma, te, nie, jakoś nie, nie, nie ciśnie aktywnie na tym Instagramie. No ale to też, wiesz, zobaczymy, dam jej szansę, follow I dam.
Aha, nie, to już przed, dam jej follow przed serialem.
No, to pytanie, czy ktoś z was oglądał, jeżeli tak, to jakie są wasze wrażenia? A, jeszcze zapomniałem w ogóle powiedzieć, że przeszliśmy, no bo nie każdy jest na grupie z naszych widzów. Mhm. Czy zamykamy ten temat, czy ty jeszcze chcesz coś
nie,
dodać?
Nie, proszę
bo to
cię.
Ja już się ten.
Tak, ja już chyba wszystko powiedziałem.
I przeszliśmy na tryb wakacyjny podcastu.
Ach, tak.
Nie komunikowaliśmy to, więc teraz wam powiemy. Tylko dla tych, co zostali. Więc teraz mogą się nie ukazywać odcinki, jak nie będziemy mieli o czym nagrywać. I tak sobie na luźno podchodzimy. Znaczy nie chciałbym, żeby nie było odcinka w jakimś tygodniu. Raczej.
Raczej znając nas, to pewnie ich będzie więcej, niż byśmy chcieli. No, ale zastrzegamy sobie prawo do czasami do lenistwa wakacyjnego.
Tak było w tamtym tygodniu. W środę nie pojawił się odcinek. Teraz nie wiem, zobaczymy. Mamy serial na następny odcinek. Może będziemy takie luźniejsze tematy, trochę seriali, jakichś takich rzeczy bieżących.
Wszystko zależy od tego, co się pojawia. Jak się pojawi coś gorącego, to nie zamierzamy tego unikać.
Dokładnie. A ja bym chciał obejrzeć następnym razem Mythic Quest. To jest serial o game devie.
Tak właśnie, to może być interesujące. Ja to miałem na to oko. To jest duży serial?
Apple Plus. Nie wiem, czekaj, zaraz ci powiem. To jest, ile tam
Mythic
jest?
Mythic Quest, tak to się nazywa, tak?
Mythic Quest. Mythic
to
Quest.
Jest jakiś komediowy, taki sitcomowy trochę?
To jest trochę sitcomowy, bardzo dobre opinie zbiera i no ma, nie wiem ile te odcinki trwają, bo jeszcze sobie nie wykupiłem Apple TV.
A to jest na Apple TV, tak?
Apple TV, tak.
Kurde,
tak.
To ale mam to na tablecie oglądać.
A czemu?
No bo ja nie mam Apple
ale
TV na...
Ale przecież masz ty, masz to, ten TV Shield od NVIDIA.
No to nie mogę tam
Apple. Tam sobie zainstalujesz aplikację Apple i już możesz sobie puszczać.
Jesteś pewny, tak? Szlak, no szukałem, nie znalazłem do tej pory. Jesteś pewny?
No, tak, ja znaczy nie, ja w telewizorze normalnie mam aplikację Apple TV.
No na tej NVIDIA nie mogę
ja
znaleźć.
Ja nie wiem, nie, może na Androidzie? Nie, no musi być. Nie, się. Jak no, nie, to kastujesz z...
Nie, spoko, to sobie z tableta obejrzę.
No co? Właśnie, kastujesz, ja wykorzystam darmowe dwa tygodnie, czy tam ileś tam jest.
Okej. No ja mam rok, bo kupiłem tableta w dobrym momencie.
Wiem. Dobra, zamykamy temat. Czekamy oczywiście na wasze opinie o serialu. I trzymajcie się, pa.
No pozdrawiamy, do zobaczenia, pa.